Słowo Boże przeczytam z Księgi Izajasza, rozdział 5, wersety od 1 do 7. Zaśpiewam mojemu ulubieńcowi ulubioną jego pieśń o jego winnicy. Ulubieniec mój miał winnicę na pagórku rodzajnym. Przekopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetne szczepy. Zbudował w niej wieżę i wykuł w niej prasę. Oczekiwał, że wyda szlachetne grona, lecz ona wydała złe owoce. Teraz więc, obywatele jeruzalemscy i mężowie judzcy, rozsądźcie między mną i między moją winnicą. Co jeszcze należało uczynić mojej winnicy, czego ja jej nie uczyniłem? Dlaczego oczekiwałem, że wyda szlachetne grona, a ona wydała złe owoce? Otóż teraz chcę wam ogłosić, co uczynię z moją winnicą. Rozbiorę jej płot, aby ją spasiono. Rozwalę jej mur, aby ją zdeptano. Zniszczę ją doszczętnie. Nie będzie przycinana ani okopywana, ale porośnie cierniem i ostem. Nadto nakaże obłokom, by na nią nie spuszczały deszczu. Zaiste, winnicą Pana zastępów jest dom izraelski, a mężowie judzcy ulubioną jego latoroślą. Oczekiwał prawa, a oto bezprawie, sprawiedliwości, a oto krzyk. Boże Ojcze, chcemy zrozumieć Twoje słowo i zwracamy się do Ciebie, żebyś obdarzył nas Duchem Świętym, żebyś dał nam szczególną wrażliwość na to, co chcesz nam powiedzieć i żebyś też dał nam szczególną siłę i motywację do tego, żeby to, czego się tutaj dowiemy, co odkryjemy, żeby to stało się częścią naszego życia, żeby to nie pozostało tylko teorią. O to Cię prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa i w mocy Ducha Świętego. Amen. Chcę dzisiaj troszkę powiedzieć o ewolucji, ale nie ewolucji gatunków. Nie będziemy się zastanawiać, co nauka mówi na temat pojawienia się człowieka na świecie, ale o ewolucji obrazu winnicy, którego Bóg używa w Biblii. To jest taki bardzo popularny, chętnie wykorzystywany przez Boga obraz do przekazywania ważnych informacji. Oczywiście w Biblii znajdują się takie fragmenty, które mówią o winnicy wprost, że to była jakaś część terenu obsadzona, żeby przynosiła owoc po prostu, żeby go przetwarzać wino i tak dalej, ale są też takie fragmenty, które używają tego obrazu, żeby powiedzieć co nieco o relacji między Bogiem i człowiekiem. I na tym głównie chciałbym się dzisiaj skoncentrować, dlatego że przez obraz winnicy Bóg informuje nas, że od samego początku chodzi mu o to, żebyśmy owocowali. W tym przypadku pojawiają się takie terminy jak wykonywanie prawa i czynienie sprawiedliwości, ale zawsze chodziło o to, żeby owocować, żeby coś produkować, żeby widoczny był jakiś produkt tego, co myślimy, co wiemy i tej naszej relacji z Bogiem. Pierwszy obraz winnicy, do którego chciałbym się odnieść i zobaczyć, jak on ewoluuje dalej, to jest obraz winnicy właśnie u Izajasza z tego tekstu, który przed chwileczką przeczytałem. Izajasz przekazuje go w konwencji pieśni. Po prostu taki miał środek przekazu. My byśmy dzisiaj, nie wiem, zrobili jakąś prezentację w PowerPoincie, nagrali filmik HTI, do czego serdecznie zachęcam i polecam, żeby obejrzeć najnowszy z nich. Może zrobilibyśmy jakąś ulotkę, może nakręcilibyśmy jeszcze jakąś inną reklamę, natomiast Izajasz miał do dyspozycji pieśń. Mógł stanąć na rynku, stanąć na jakiejś ulicy i zacząć śpiewać i liczyć na to, że to przyciągnie uwagę innych i ludzie zaczną wsłuchiwać się w to, co śpiewa. Dodatkowo egzegeci mówią, że ta pieśń jest pieśnią miłosną. Może to jest trudno zobaczyć w naszym przekładzie, ale rzeczywiście to, w jaki sposób ona jest skonstruowana w języku hebrajskim, przypomina troszkę takie pieśni miłosne, które mężczyzna mógł śpiewać kobiecie. Dodatkowo to, co robi właściciel, ten podmiot liryczny w tej pieśni, z winnicą, właśnie przypomina i przywodzi na myśl taką miłość troskliwą, zaangażowaną i wiele inwestującą. Okazuje się w późniejszych zwrotkach tej pieśni, że to jest po prostu miłość Boga do jego ludu. I Izraelici, kiedy słuchali tej pieśni, widzieli dokładnie, że to, co się tam po kolei pojawia, to jest Boże działanie w ich historii. Na przykład sam fakt, że ktoś postanowił, Bóg postanowił zasadzić winnicę. To jest taka intencja, którą oni doskonale rozumieli jako naród wybrany. Oni zostali wyselekcjonowani. Ten właściciel przygotował glebę. Izraelici też dostali przygotowaną ziemię. Z ziemi egipskiej, ziemi niewoli, zostali wprowadzeni do ziemi urodzajnej, do ziemi obiecanej. Dalej mamy do czynienia ze szlachetnymi szczepami. I to znowu przywodzi na myśl to wybranie. Oni na tle innych narodów byli wyróżnieni. Właściciel wybudował wieżę i prasę. Może się to kojarzyć na przykład z sanktuarium, z świątynią i z prawem, które Bóg nadał Izraelitom, kiedy jeszcze wędrowali po pustyni. Przecież prasa służyła do tego, żeby przetwarzać owoce na wino, na sok, a więc na coś, co miało zostać spożytkowane, co miało być użyteczne. I prawo w rozumieniu, w intencji Boga też było czymś, co nie było tylko jakimś zapisem prawnym, ale miało obowiązywać w codziennym życiu, przynosić jakieś konkretne owoce. Wreszcie dowiadujemy się, że ten założyciel tej winnicy oczekiwał owocu. I parafrazując słowa tej pieśni, czy próbując uchwycić, o czym tak de facto ona jest, myślę, że ona mówi, że po prostu Bóg stworzył swoim ludziom idealne warunki do owocowania, a więc idealne warunki do życia jego prawem. Ale przychodzi w tej pieśni załamanie. Dlatego, że okazuje się, że ten właściciel, właściciel tej winnicy, jej założyciel, jest rozczarowany. Bo te winne szczepy nie przynoszą owocu, a jeśli przynoszą, to one są złe, czy dosłownie z hebrajskiego zgniłe. I to nie jest jednorazowa akcja. Sezon po sezonie te owoce okazują się niewłaściwe. Brakuje wykonywania Bożego prawa, brakuje wykonywania Jego sprawiedliwości. Miłość i całe zaangażowanie i ta wielka inwestycja, której dokonał założyciel winnicy, nie zostały odwzajemnione. Mówiąc już bardzo wprost, bardzo technicznie, on po prostu nic z tej swojej inwestycji nie miał. I to w tej pieśni spotyka się z zapowiedzią kary. Winnica zostanie zamieniona w ruinę. Te idealne warunki zostaną odwrócone, staną się najgorszymi warunkami do owocowania. Oczywiście kontekstem dla Księgi Izajasza jest to wygnanie, do którego zmierzał Izrael. I kilka wersetów dalej po tej pieśni Bóg mówi wprost: dlatego mój lud pójdzie w niewolę, bo nic nie rozumie. Jego szlachetni umrą z głodu, a jego pospólstwo uschnie z pragnienia. No i wiemy z historii, że tak się po prostu stało. Można zadać pytanie, to już jest chyba koniec tego obrazu winnicy, skoro winnica została zniszczona. Ale nie. Przecież lud Izraela przetrwał. A skoro on przetrwał, przetrwała też Boża winnica. I Bóg w dalszym ciągu od ludzi oczekiwał wydawania owoców. I teraz możemy przeskoczyć do tego tekstu, który czytaliśmy przed ołtarzem. On też mówił o winnicy, też pokazywał bardzo podobne kroki związane z założeniem winnicy. Płot, prasa, wieża i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wskazuje na trochę inny aspekt rozczarowania brakiem owoców. W tym tekście z Ewangelii Marka, który czytaliśmy, okazuje się, że do głosu dochodzi zarząd winnicy. Bóg, kiedy ją założył, bo myślę, że możemy już bazować na takiej interpretacji tej przypowieści, wiemy, że w tej przypowieści chodzi o to, że Bóg założył winnicę, swój lud, i oddał ją pod panowanie czy w zarząd ludziom odpowiedzialnym do tego. I ta przypowieść jest adresowana głównie do uczonych w piśmie, do faryzeuszy, a więc do tego, co byśmy ogólnie nazwali ówczesną władzą religijną. W tej przypowieści też czytamy o tym, że pewnego razu właściciel winnicy, Bóg, wysłał swojego sługę, żeby ten odebrał część plonów, która się należała założycielowi, właścicielowi. Ale zarząd stanął temu słudze na drodze. I znowu, poruszając się na płaszczyźnie interpretacyjnej, widać tu w historii Izraela wielu proroków, którzy byli wysyłani, ale królowie nie słuchali, ale rządzący nie słuchali. I prorocy bywali albo ignorowani, albo kaleczeni, albo nawet zabici. Wreszcie z tej przypowieści dowiadujemy się, że Bóg, pozależało mu na tej winnicy, na tym owocu, właśnie na tym owocu, postanowił posłać swojego syna, mówiąc, no nie, no mojego syna to już muszą mu szanować, to jest autorytet. Ale zarządcy pomyśleli sobie, jak zabijemy syna, to kto będzie wtedy dziedziczył? Nie będzie bezpośredniego spadkobiercy, więc może ta winnica dostanie się nam i będziemy wtedy niezależnie panować. Nie będziemy się musieli z nikim dzielić, przed nikim odpowiadać. Wiemy, jak ta historia się skończyła. Nawet syn został zabity i wyrzucony poza winnicę. Więc Bóg nie odebrał oczekiwanego owocu. Przekazał natomiast, znaczy zapowiedział, że odbierze tą winnicę tym, którzy nią do tej pory zarządzali i przekaże ją dalej. I można tutaj dopatrywać się tego, że w pewien sposób Kościół stał się taką nową winnicą, którą tak de facto wszyscy w jakiś sposób zarządzamy. I w dalszym ciągu Bogu zależy na tym, żeby ta winnica przynosiła mu konkretne owoce. Czy te owoce wydajemy? Czasem tak, czasem nie. Ale na szczęście to jest nie koniec tej ewolucji obrazu winnicy w Nowym Testamencie, dlatego że znajdujemy w Nowym Testamencie jeszcze inne odniesienia do winnicy, do krzewu, do winogron. Patrząc wstecz, można powiedzieć tak, że dotychczasowe próby osiągnięcia tego owocu nie przyniosły rezultatu. Idealne warunki, które Bóg stworzył, były niewystarczające. Powierzenie winnicy odpowiednim, troskliwym zarządcom no, też nie zdały egzaminu, bo zarządcy sprzeniewierzyli się temu, co mieli robić. Więc Bóg, ponieważ zależy mu na tych owocach, chce w pewien sposób jeszcze bardziej ułatwić wydawanie tych owoców. I Jezus robi, a w zasadzie staje się w tym obrazie winnicy czymś niesamowitym. W Ewangelii Jana mówi tak, ja jestem prawdziwym krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Ojciec mój jest winogrodnikiem. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Już nie tylko dostajemy dobre warunki, nie tylko chodzi o zarząd, ale chodzi o to, że zostajemy wszczepieni w Jezusa, który jest takim krzewem czy pniem. Dostajemy najlepszy możliwy fundament, najlepsze możliwe źródło, z którego możemy czerpać siłę do tego, żeby wydawać owoc. Bóg Ojciec staje się winogrodnikiem, zarządcą. I to jest, można powiedzieć, spore ułatwienie, więc wydawać by się mogło, że teraz owocowanie pozostaje już tylko kwestią formalności. Najlepsze warunki, najlepszy zarządca, niesłychane możliwości, bo jesteśmy wszczepieni w Jezusa. Ale to, co jest formalnością, nie zawsze się udaje wykonać. Tak to w życiu często wychodzi. A Bogu naprawdę zależy na tym, żebyśmy owocowali. Więc idźmy jeszcze dalej, bo to, co czytamy o Jezusie, dodatkowo rozwija ten obraz winnicy. Można w pewnym sensie powiedzieć, że Jezus staje się takim idealnym owocem, który na krzyżu Golgoty zostaje przetworzony w wino. Tym winem, o którym tutaj jest mowa, jest jego krew. Jezus też mówi w Ewangelii Jana, kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. I dzisiaj, przystępując do komunii, będziemy mogli spróbować wypełnić te słowa. Kto pije ciało moje, kto je ciało moje, pije krew moją, tego ja wskrzeszę w dniu ostatecznym, ten ma żywot wieczny. Taka jest obietnica związana z tym, co będziemy dzisiaj robić. To jest też obietnica mówiąca o tym, że dostajemy niesamowitą siłę do tego, żeby owocować. No bo słuchajcie, jak ma zachowywać się ten, jak ma żyć ten, kto ma pewność, że zostanie wskrzeszony w dniu ostatecznym? Jak się będzie zachowywał ten, kto wie, że od Jezusa dostał życie wieczne? To jest ktoś, kto będzie szukał owocu. Bo Bogu naprawdę zależy na tym, żebyśmy owocowali. Można byłoby postawić kropkę, prawda? Dotarliśmy do sedna, ale Jezus robi jeszcze krok dalej. Jezus obiecał, że po wstąpieniu do nieba, po jego wstąpieniu do nieba, pośle nam niezwykłą pomoc, pośle Ducha Świętego. I spośród wielu różnych zadań, które Duch Święty ma wykonywać tutaj na ziemi, w liście do Galacjan możemy przeczytać o jak bardzo znany fragment. Owocem zaś Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. A więc to wszystko, na czym Bogu od samego początku zależy. Bo prawo i sprawiedliwość, o której mówił w Starym Testamencie, to jest właśnie zachowywanie się zgodnie z tą listą. Owoc Ducha Świętego. I tutaj możemy wrócić do tego, co czytaliśmy u Izajasza, wrócić do tego pytania, które on zadaje w tej pieśni. Co więcej należało uczynić mojej winnicy, a czego jej jeszcze nie uczyniłem? Trudno sobie wyobrazić, że Bóg mógłby zrobić jeszcze coś więcej, stworzyć jeszcze bardziej idealne warunki, żebyśmy owocowali. A skoro żyjemy w takich idealnych warunkach do owocowania, to trzeba zdać sobie też sprawę z tego, że Bóg ma absolutnie podstawowe prawo, żeby wymagać i żądać od nas owocu. Idealne warunki, idealny zarządca, idealny fundament, nawet Duch Święty, który ma nas wspierać każdego dnia 24 godziny na dobę. W każdej sekundzie może nas wspierać, żebyśmy owocowali. I na koniec, w takim razie, kiedy już widzimy ten cały obraz, tą ewolucję winnicy Bożej, kiedy widzimy, jak Bóg jest wytrwały, jak jest zdeterminowany do tego, żeby nam okazywać miłość, żeby nas ratować po to, żebyśmy przynosili owoce, to na koniec musimy sobie wziąć pod uwagę jeszcze dwie rzeczy. Ostrzeżenie i zachęcenie. Już Jan Chrzciciel, kiedy zapowiadał, że na ziemię przyjdzie Jezus, że będzie działał, powiedział coś takiego: a już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostanie wycięte i w ogień wrzucone. Wszelkie drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostanie wycięte i w ogień wrzucone. Ale tak jak wspomniałem, żeby nie było tak pesymistycznie, jesteśmy też zachęceni. Bo Jezus mówi w Ewangelii Jana: przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli prawdziwie obfity owoc wydacie i staniecie się prawdziwie moimi uczniami. To jest po prostu zachęcenie. Owocuj. Uwielbiaj Boga i bądź uczniem Jezusa. Możesz wziąć na początek to, co mówiliśmy o Duchu Świętym. Poproś Ducha Świętego, żeby pomógł ci wykonywać Bożą wolę i wydawać składowe tego owocu. Galacjan 5:22. Można sobie zerknąć i po tygodniu znowu zerknąć, czy coś się zmieniło. I po dwóch tygodniach znowu zerknąć, czy coś się zmieniło. Życzę nam wszystkim, żebyśmy wydali Boży owoc, bo naprawdę o to mu od samego początku chodzi. Amen.